Pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
Psycholog Ewa Poleszuk jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dziś porozmawiamy o tym, jak stawiać granice w mediach społecznościowych. Hejt w internecie boli tak samo jak ten, którego doświadczyć można realnie twarzą w twarz?
Myślę, że boli jeszcze bardziej, ponieważ jest to hejt na o wiele większą skalę i bardzo często komentarze, które trafiają do internetu, są czytane przez setki tysięcy innych osób, które widzą, z czym się mierzymy i kto jak nas określa. Więc jest to bardzo bolesne i z tym sobie o wiele trudniej poradzić, ponieważ no niestety te treści w internecie gdzieś tam zostają. Wiem, że w dzisiejszych czasach możemy robić screeny, możemy udostępniać pewne rzeczy, więc ta fala tego hejtu jest o wiele potężniejsza i dociera do o wiele większej rzeszy odbiorców.
Hejt i agresja słowna były zawsze, tylko kiedyś nie było internetu i ten hejt zamykał się w momencie zamknięcia drzwi w szkole. Dzisiaj tych możliwości hejtowania jest dużo, dużo więcej.
Dokładnie. I tutaj tak naprawdę my nie uczymy ani dzieci, ani młodzieży, jak radzić sobie z tym hejtem. Nie uczymy dzieciaków tego, że nie jest wystarczającą odpowiedzią, że to, że ja nie zgadzam się na jakiś sposób komunikacji, wystarczy, żeby wycofać się z jakiejś rozmowy, żeby wycofać się z jakiejś sytuacji. Dzieciaki nie umieją sobie z tym radzić, dlatego warto o tym rozmawiać i warto pokazywać im, co w takich sytuacjach robią dorośli, dawać im dobry przykład.
A co w takiej sytuacji powinni robić dorośli, jeśli już ten hejt wśród młodzieży się pojawi?
Przede wszystkim ta największa trudność polega na zauważeniu tego hejtu, bo dziecko, które tego hejtu doświadcza, ono po prostu może się z tym nie ujawniać. A to jest bardzo ważne, żeby przede wszystkim to nazwać, żeby o tym powiedzieć, żeby poszukać pomocy, tak? To, co możemy my dorośli robić, to właśnie pokazać dzieciom, jak mają się zachować w tej sytuacji. Żeby przede wszystkim nie karmić tej osoby hejtującej, bo osoba, która ucieka się do tego hejtu, tak? Ucieka się tak naprawdę do niekonstruktywnej krytyki, tak? Naszych wartości, naszego wyglądu, naszych przekonań, tak? Ona czeka na reakcję emocjonalną z naszej strony. Ona karmi się tymi emocjami. Więc najsłuszniejszym rozwiązaniem w pierwszym takim etapie jest właśnie brak reakcji. I nie jest to oznaka słabości, nie jest to oznaka braku umiejętności poradzenia sobie, ale właśnie oznaka siły, że ja potrafię się zatrzymać, że potrafię na to nie reagować w sposób emocjonalny, że potrafię poszukać pomocy.
Stawianie granic w internecie ma dzisiaj sens?
Myślę, że stawianie granic w internecie jest wręcz obowiązkowe, ale niestety można zaobserwować to, że te granice gdzieś bardzo mocno się przesuwają i my też mamy coś takiego w sobie, że albo my w ogóle nie stawiamy granic, pozwalamy na totalnie wszystko i kumulujemy w sobie te emocje na przykład, albo wręcz reagujemy właśnie agresywnie, reagujemy emocjonalnie i wchodzimy w tą taką, bym powiedziała, karuzelę tego hejtu, tych takich brutalnych reakcji, tak?
A stanięcie w czyjejś obronie w sytuacji, kiedy ten hejt właśnie przeniósł się do sieci, do internetu, ma sens?
Moim zdaniem nie. O wiele lepiej skontaktować się bezpośrednio z tą osobą, powiedzieć, że słuchaj, widzę, co się dzieje, widzę, co się stało w internecie, jakie komentarze się pojawiły i posłuchaj, jestem z tobą, wiem, że to nieprawda, możemy o tym porozmawiać. Na pewno nie wchodzimy w tą przepychankę słowną, na pewno nie odpowiadamy na te komentarze, tak? Tutaj warto skontaktować się, nie wiem, z administratorem strony, z moderatorem, tak? Czy zgłosić to po prostu osobom dorosłym, które będą wiedziały, co zrobić i z kim się skontaktować, żeby na przykład tego typu komentarz został usunięty.
Bo w momencie, kiedy my chcemy komuś pomóc, stajemy w obronie tej właśnie osoby skrzywdzonej, to napędzamy jeszcze ten hejt. Może nawet nieświadomie.
Z reguły osoby, które stają w obronie, mają bardzo dobre intencje, tak? Ale niestety właśnie to, co pani powiedziała, napędzają ten hejt, a po drugie dostają rykoszetem, bo przeważnie ten hejt przybiega na sile i im też się obrywa. Za coś, czego tak naprawdę nie zrobili.
Więc nie szukamy rozwiązania problemu w internecie. Szukamy go u dorosłych.
Szukamy go u dorosłych, u instytucji pomocowych, u szkolnego psychologa, pedagoga, czy po prostu u swojego ulubionego nauczyciela. Warto to robić. I myślę, że też w dzisiejszych czasach rozmowy o tym hejcie, tak, czy nawet tego typu audycje są wspierające i nadają kierunek działania młodym osobom.
A dziś funkcjonuje jakakolwiek kultura w internecie?
To bardzo trudne pytanie i uważam, że ta kultura jest bardzo zindywidualizowana. Zależy od poszczególnych osób, poszczególnych jednostek, grup, na których się znajdujemy. Ja obserwuję coś takiego, że każdy ma swoje reguły, każdy ma swoje zasady. Niektórzy właśnie mniej lub bardziej emocjonalnie podchodzą do publikowanych treści. Czasami służy im to do różnych celów, tak? Więc chciałabym bardzo, żeby obowiązywała taka kultura, etyka wypowiedzi, ale dobrze o tym wiemy, że w zależności od pokroju osoby, która dane treści publikuje, no to i taką kulturę mamy.
Znam takie grupy, gdzie można zostać usuniętym za nieodpowiedni komentarz, za niemiłe jakieś zwroty do drugiej osoby, ale takich grup naprawdę jest bardzo, bardzo mało w sieci. Więcej jest tych, gdzie nikt nie stawia tych granic, jakichkolwiek granic.
Myślę, że chodzi nie tylko o brak granic, ale też właśnie o podsycanie tego typu treści, szukanie sensacji tak naprawdę, tak? Bo wiele treści, które gdzieś tam możemy zauważyć pod różnego rodzaju postami, one mają ciąg dalszy po prostu, tak? I taką falę tak naprawdę krytyki, kolejnej krytyki i szukania zwolenników jednego bądź drugiego poglądu w sposób nieco brutalny.
Młodzież dzisiaj zapomina, że w internecie nikt nie jest anonimowy?
Myślę, że coraz więcej dzieciaków zdaje sobie z tego sprawę, że w internecie nie są anonimowi, ale mimo wszystko, jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakąś relacją nastoletnią, romantyczną, miłosną, to te granice są zatracane. Jedna osoba ufa drugiej, wysyła różnego rodzaju zdjęcia chociażby, a to później jest na przykład przekazywane dalej i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo czasami prowadzi do wykluczenia danej osoby z jakiejś grupy rówieśniczej.
A całkowite wycofanie się z mediów społecznościowych jest rozwiązaniem, czy to jest tylko taki plaster na otwartą ranę?
Nie jest to dobrym rozwiązaniem, ponieważ dzisiaj bardzo wiele rzeczy właśnie żyje w internecie. To jest źródło naszej informacji, jakichś trendów, czy też bym powiedziała nawet wiedzy. Tak więc wiele dzieciaków, które nie mogą korzystać z tego internetu, tak? Nie mogą istnieć na jakichś forach. One po prostu wypadają z tej grupy rówieśniczej, mogą czuć się odrzucone, wyizolowane, więc nie jest to do końca dobre rozwiązanie. Na pewno warto, by rodzic to kontrolował, by wiedział, by na przykład do tych grup, do których może, również, nie wiem, należał na przykład, tak, żeby sprawdzał po prostu, rozmawiał z dzieckiem, co tam się dzieje na tej grupie. Warto nawet kontrolować tak zwane grupy klasowe, bądź z różnych zajęć pozaszkolnych, bo tam też naprawdę dzieją się różne rzeczy i dzieciaki potrafią sobie całkowicie bezzasadnie dopiec.
A jak pomóc takiej osobie, która doświadcza tego hejtu? Bo słowa, a wiesz, nie martw się, przejdzie, wszystko będzie dobrze, za tydzień o tym zapomną, to raczej nie pomaga.
Musimy skupić się na działaniu, tak? I rzeczywiście nie bagatelizujemy sprawy, nie mówimy, dobra, poczekaj, sytuacja ucichnie, wszyscy zapomną, tylko naprawdę staramy się coś z tym zrobić, tak? My jako osoby dorosłe zupełnie z innej perspektywy postrzegamy daną sytuację i naprawdę dostrzegamy o wiele więcej rzeczy niż ten nastolatek, który często gdzieś tam przykrywa to wieloma emocjami i nie widzi sedna tego problemu. Także reagujemy i szukamy możliwości podjęcia działania w danej sytuacji i pomagamy dziecku to wdrożyć, bądź też sami chwytamy za ster i próbujemy mu pomóc.
Pani psycholog, jaka jest osobowość tego, który hejtuje? On jest tym silniejszym, jak mogłoby się wydawać, czy jednak jest tym bardzo, bardzo małym i słabym?
Właśnie jest dokładnie tak, jak pani powiedziała. Osoby hejtujące bardzo często są to osoby w jakimś stopniu zakompleksione, o bardzo zaniżonym poczuciu wartości, nie umiejące sobie poradzić ze swoimi emocjami. Ten hejt jest taką formą regulacji tych emocji, formą rozładowania napięcia emocjonalnego. Także te osoby są raczej słabe, są raczej pozbawione tego poczucia własnej wartości i u nich też taka jest duża potrzeba dominacji, kontrolowania sytuacji, stąd podejmują próby hejtowania innych, by samemu poczuć się lepiej.
A może właśnie tego argumentu powinniśmy używać, próbując pomóc osobie, która doświadcza tego hejtu, że zobacz, on jest mniejszy, on jest słabszy. Gdyby jego emocje były takie, jakie powinny być, to na pewno nie próbowałby się wyładować na tobie. Może to jest właśnie ten argument, bo zawsze się zastanawiam, co powiedzieć takiej osobie, która nie ma tej akceptacji w grupie.
Ja bardzo często pracując z dziećmi, z młodzieżą, używam takiego sformułowania, że ta osoba hejtująca to jest osoba bardzo nieszczęśliwa tak naprawdę, mająca wiele problemów z samą sobą, nie umiejąca sobie w ogóle z tymi problemami poradzić. Więc łatwiej jest wtedy zaatakować kogoś innego i przekierować też swoją uwagę, swoją energię chociażby, wymierzyć w kogoś innego, niż zająć się sobą i tym pomyśleć nad tym, co ja mogę ze sobą zrobić. Także te osoby hejtujące są to naprawdę osoby bardzo nieszczęśliwe, zakompleksione, słabe. Tak naprawdę one potrzebują tej pomocy, potrzebują terapii po prostu, tak? No ale dobrze wiemy, że raczej po nią nie sięgają i próbują szukać ujścia tych swoich emocji właśnie poprzez hejt, poprzez tą mowę nienawiści, tak?
Ten argument w gabinecie działa?
Działa i bardzo często młodzi pacjenci mówią, że nie zdawali sobie sprawy z tego, tak, że taka osoba zawsze im się wydawała jakaś taka wielka, potężna, siejąca strach, tak? Także rzeczywiście pokazanie dzieciom funkcjonowania takiej osoby z innej perspektywy, tak, też je uspokaja i pokazuje, że nie ma się czego bać.
Psycholog Ewa Poleszuk była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.